trudne sprawy. Audycja Liceum Salezjańskiego z Wrocławia.
Dobry wieczór Państwu, szczęść Boże. Ksiądz Jerzy Babiak i grupa radiowa Liceum Salezjańskiego z Wrocławia, Karolina Misiewicz.
Dobry wieczór.
I Patrycja Adamczyk.
Dobry wieczór.
Witamy w trudnych sprawach. Jedni mówią, przyjęcie uchodźców to początek islamizacji Polski, to utrata miejsc pracy i utrata bezpieczeństwa. To początek końca cywilizacji europejskiej. Inni, za jednym z biskupów, dziś Chrystus ma twarz uchodźcy. Dlatego też papież Franciszek zachęca do szykowania dla uchodźców mieszkań. Zatem co mamy robić? Budować mur i zasieki, czy szykować mieszkanie? Według ostatniego sondażu CBOS 56% Polaków jest za przyjęciem imigrantów i uchodźców, przynajmniej na pewien czas, uchodźców z krajów objętych konfliktami zbrojnymi. Wczoraj papież Franciszek zaapelował, by każda parafia, wspólnota zakonna, klasztor, sanktuarium w Europie przyjęły uchodźców, zapewniając jednocześnie, że w najbliższych dniach dwie watykańskie parafie udzielą gościny dwóm rodzinom. Tymczasem w najbliższą sobotę odbędą się w Warszawie dwie manifestacje. Pierwsza pod hasłem Polacy przeciw imigrantom, przeciw przyjmowaniu imigrantów. Druga pod hasłem Uchodźcy mile widziani za ich przyjmowaniem. Audycja Trudne Sprawy. Rozmawiamy o tym, co jest dla nas w tych dniach, w tym czasie bardzo trudne. Pewno nie ma człowieka, nie ma osoby, która nie zadawałaby sobie to pytanie, co zrobić. Czy powinniśmy być solidarni z uchodźcami? Czy przyjmować każdego? A może robić tak, że przyjmiemy tylko niektórych, wyłącznie chrześcijan? Jak powinniśmy zachowywać się wobec ogromnej rzeszy ludzi, którzy czekają na pomoc, którzy chcą bezpiecznego, spokojnego życia? Pozostańcie razem z nami. Tak jak zwykle zachęcamy do telefonowania do Radia Rodzina do Wrocławia na numer 71 322 20 22, a także zachęcamy do pisania na naszej stronie na Facebooku Trudne Sprawy. Tam możemy komentować, jak i zachęcamy też do udziału w sądzie na stronie Radia Rodzina. Aktualnie 54% mówi o tym, że nie powinniśmy być solidarni z uchodźcami. 46% mówi tak, jesteśmy jak nigdy dotąd podzieleni równomiernie na pół w tej solidarności z uchodźcami. A teraz posłuchajmy utworu zespołu TSA, Wyciągam swoją dłoń. Wzywam Cię, wzywam do rozmowy szczerej, do rozmowy tak odważnej, że aż boli. Są sprawy, o których nawet myśleć wstyd. Nie bójmy się o nich mówić, zanim nienawiść spali nas.
Wzywam Cię! Wzywam!
czy powinniśmy być solidarni z uchodźcami. Audycja Grupy Radiowej Liceum Salezjańskiego z Wrocławia. Pozostańcie razem z nami. Zachęcamy do włączania się w tę audycję, do wyrażania swojego poglądu na sądzie na stronie internetowej Radia Rodzina www.radiorodzina.pl. Tam możemy zagłosować, powiedzieć tak, powinniśmy być solidarni, bądź powiedzieć nie. Tej solidarności uchodźcom tym razem niestety nie możemy udzielić, a wędrują dzieci, wędrują kobiety, matki, kobiety w ciąży, wędrują mężczyźni, wędrują różnymi drogami, bo idą szlakiem z Libii do Włoch, także przede wszystkim przez Turcję do Grecji oraz przez Bałkany Zachodnie na Węgry, Syrii, Afganistanu, z Erytrei, idą z Somalii, ale także i z dalekiej Gany, jak i z Nigerii. Idą, bo niejednokrotnie muszą opuścić swój kraj, bo wojna, zagrożenie, niebezpieczeństwo, naloty, prześladowania, terror nie pozwalają im spokojnie żyć. Tak jak wiemy, od 2011 roku imigrantów, którzy dotarli do nas, do Europy, jest już przeszło 950 tysięcy. To ogromna rzesza ludzi. Tylko w ostatnim roku, w tym roku, do dziś ponad 300 tysięcy uchodźców i migrantów przybyło do Europy przez Morze Śródziemne. Wiemy, że wielu z nich ginie. Ponad 3 tysiące osób w tych ostatnich miesiącach zakończyło swoje życie w Morzu Śródziemnym, czy też w innych morzach, przeprawiając się na nowy ląd, uciekając przed wojną. Ale wiemy, że w tej grupie, licznej grupie imigrantów, uchodźców są ci, którzy rzeczywiście uciekają przed wojną, ale są także i tacy, którzy idą do Europy, aby przynieść tutaj nową kulturę, nową cywilizację, aby być w imieniu państwa islamskiego ISIS i aby też zwalczać zachodnią kulturę i cywilizację. Ogromny dramat, niewyobrażalna tragedia. Mówi się o tym, że to największa wędrówka ludów po II wojnie światowej, że to największa katastrofa humanitarna w okresie po II wojnie światowej w Europie.
Europa staje przed takim obrazem ludzi, którzy giną, którzy głodują, cierpią, nie są przyjęci, gdzieś koczują, nie mają schronienia, nie mają dachu nad głową, a z drugiej strony jest trochę bezradna, ponieważ Europa nie jest przygotowana na przyjęcie tych ludzi. I trudno też wziąć kogoś i potem nie wiadomo, co z tymi ludźmi tutaj zrobić.
Europa jest nie dość, że nieprzygotowana, to jeszcze nie wyobrażała sobie, że tyle ludzi będzie chciało do nas przybyć. I gdzie była dotychczas nasze miłosierdzie do tych ludzi, którzy próbowali się dostać do naszych krajów? Dopiero obraz dziecka, które miało 3 lata, które zostało znalezione u wybrzeży Turcji, małego Aljana Kurdi, który utonął wraz z rodziną, rodzicami i 5-letnim bratem Garpim, obudziło nasze serca na to, co się dzieje, że tyle ludzi ginie, żeby zobaczyć lepszy świat.
Ci ludzie wędrują, ci ludzie uciekają, ci ludzie są przerażeni tym, że nie mogą spokojnie i bezpiecznie mieszkać.
Te obrazy nami wstrząsają, ale równocześnie budzi się w Europie taki chaos i bałagan.
Zresztą widzimy, to nasza ostatnia audycja, bo wracamy do tego tematu. Mówiliśmy już o imigracji, imigrantach też tych z Afryki, z Bliskiego Wschodu w czerwcu, ale wracamy do tego tematu, bo on niezmiernie ważny. Wiemy, że w czerwcu prasa, media mówiły raczej o imigrantach. Nie używano terminu uchodźcy. To był termin gdzieś jeszcze nieobecny w naszej świadomości. Ten właśnie chaos, to zagubienie, te decyzje, które są tak bardzo, bardzo chaotyczne, bo z jednej strony widzimy przerażone Węgry, które podejmują decyzję budowy zasiek na granicy z Serbią. Za chwilę będą budować mur, którego już nikt ma nie przejść, a z drugiej strony też władza Unii Europejskiej i rządy poszczególnych krajów, które nie mają jednej linii, jednego sposobu zachowania wobec imigrantów.
Teraz wychodzi taka sytuacja, że chcemy nie przyjmować imigrantów tych ekonomicznych, zarobkowych, którzy podróżują do Europy, aby poprawić swój stan życia, tylko chcemy przyjąć tych najbardziej poszkodowanych, czyli uchodźców.
No właśnie, powiedzmy, kim są uchodźcy, bo to jest tak ważne, żebyśmy nie mylili tych ludzi, którzy są imigrantami, czy to ekonomicznymi, czy innymi, z tymi, którzy są uchodźcami, bo to jest bardzo ważna różnica.
Uchodźca według definicji słownikowej to jest osoba, która musiała opuścić teren, na którym mieszkała, ze względu na zagrożenie zdrowia, życia bądź wolności. Zagrożenie to jest najczęściej związane z walkami zbrojnymi, klęskami żywiołowymi, prześladowaniami religijnymi bądź z powodu rasy lub przekonań politycznych. Czyli jest to osoba, która jest zagrożona w swojej ojczyźnie. A w prawie międzynarodowym termin uchodźca jest definiowany przez konwencję znaną jako genewską z 1951 roku i dokument ten definiuje uchodźcę jako osobę, która przebywa poza krajem swojego pochodzenia i posiada uzasadnioną obawę przed prześladowaniem w tym kraju ze względu na rasę, religię, narodowość, poglądy polityczne lub przynależność do określonej grupy społecznej i statut uchodźcy się przyznaje, jeżeli ta osoba spełnia takie warunki, że jest prześladowana.
Ale wiemy, że tego statutu uchodźcy, niestety w większości tych uchodźców, którzy przepływając przez Morze Śródziemne, znajdują się naraz na kontynencie europejskim, tego statusu nikt im tam po drugiej stronie nie przyznaje, bo jest sytuacja wojny, bo jest sytuacja przymusu, ucieczki i nikt się nie stara o taki dokument, który będzie wiarygodny potem dla służb tutaj w Europie. Ale to wiemy, że uchodźca to ten, który opuszcza swój kraj, bo jest zagrożony, jest prześladowany, zagraża ta sytuacja jego zdrowiu, jego życiu.
Po prostu ratuje swoje życie. Ucieczka jest jedynym wyjściem.
Za chwilę będziemy rozmawiali z naszymi ekspertami i gośćmi. Będziemy słuchali sondy, którą specjalnie przygotowaliśmy na dzisiejszą audycję. Zapraszamy do pozostania w trudnych sprawach i do telefonowania na numer 71 322 20 22 71 322 20 22. Także na Facebooku w trudnych sprawach możemy komentować. A teraz utwór zespołu Fish Emadet Tworzywo Wojna wraz z Katarzyną Nosowską. Usłyszymy Nie bądź mi wrogiem i chwyć mocno mnie za kark. Jeśli serce masz, to nie bój się. Jeśli serce masz, to nie bój się.
Mocno mnie za kark w tę zimną nocną porę. I jeśli czujesz się zmęczona tak jak ja, a sny masz złe i chore, to czas odwrócić się, uciekać chętnie przez śnieg od tych, co tęsknią do wojen. Jeśli serce masz, to nie bój się. Jeśli serce masz, to nie bój się.
W ramiona wtulę się, to nie pozwoli mi bać się z oddali głosów. Jak ja, nie sypiasz dobrze nocą. Nie bądź mi wrogiem i zapomnij o tych, co, o tych, co tęsknią do wojen.
Jeśli serce masz, to nie bój się. Jeśli serce
śpiewać im, tym co tęsknią do wojen. To podli ludzie, co zastraszyć tylko chcą, pod stos podłożyć ogień. Jeśli serce masz, to nie bój się. Jeśli serce masz, to nie bój się. Nie bądź mi wrogiem i chwyć mocno mnie za kark w tę zimną nocną porę. Jeśli czujesz się zmęczona tak jak ja, a sny masz złe i chore, to czas odwrócić się, uciekać chęć przez śnieg od tych, co tęsknią do wojen. Od tych, co tęsknią do wojen. Od tych, co tęsknią do wojen.
Czy powinniśmy być solidarni z uchodźcami? Prezes Fundacji Estera Miriam Sachet mówi tak. Unijna polityka w sprawie imigrantów jest nieudolna. Polska robi dobrze, sprzeciwiając się udziałowi w podziale tej grupy. Obecnie nikt nie weryfikuje, kto trafia na kontynent. W ten sposób dostają się tutaj najsilniejsi, bo mają siły, by przetrwać trudną podróż. Są wśród nich terroryści, mówi w rozmowie z jedną z gazet prezes Fundacji Estera, osoba, która pomaga uchodźcom z Syrii. To brak tej weryfikacji, brak też zaangażowania całej Unii Europejskiej, jednorodnej polityki, ale też i odpowiednich narzędzi powoduje, że dzisiaj jesteśmy w tak wielkim chaosie, ale też w sercu każdego z nas jest obecny lęk, co się stanie, kiedy trafią ci z tamtego kontynentu, niekoniecznie chrześcijanie, do Polski.
Ja nie mam wątpliwości co do tego, czy pomóc uchodźcom, bo uważam, że nie powinniśmy stać z boku i przyglądać się, jak ludzie giną, ale uważam, że też powinniśmy stworzyć jakiś system, nazwijmy to roboczo, jakiś mechanizm kontroli, właśnie coś, co by weryfikowało, kto trafia do tej Europy, i jeżeli mielibyśmy przyjmować tych uchodźców, to jesteśmy w stanie się na to przygotować i nieść im realną pomoc, żeby nie ginęli.
No właśnie, rodzi się to pytanie, czy przyjmować wszystkich? Czy przyjmować wszystkich tak samo? Czy otwierać przed wszystkimi drzwi i być dla wszystkich właśnie gotowym do całkowitej pomocy? Posłuchajmy, co powiedzieli wrocławianie w przygotowanej sądę przygotowała Karolina, uczestnicząca też i prowadząca tę audycję. Tak więc, jaki jest głos wrocławian, którzy mówili o tym, co myślą o uchodźcach, a także zwracali uwagę na to, w jaki sposób im możemy pomóc.
Właśnie dzisiaj rozmawiałam z moją przyjaciółką na ten temat. Za bardzo się nie orientuję, co się dzieje, ale są jakby dwie opcje. Moi znajomi, niektórzy są za bardzo za nie, niektórzy są bardzo za tak. Zważywszy na to, że wśród uchodźców są ludzie wykształceni, inteligentni, potrzebujący wsparcia. Z przyczyn humanitarnych można powiedzieć, że tak. A z drugiej strony boimy się nieznanego i boimy się różnych rzeczy, których nie jesteśmy w stanie przewidzieć, więc nie wiem. Wydaje mi się, że to wszystko kwestia oswojenia z tematem?
No wie pani, no to jest ciężkie pytanie, no. Najpierw powinniśmy się chyba sobą zająć, później uchodźcami. Raczej nie pomagać, nie się zajmą sobą.
Ciężka sprawa, bo nie wiadomo, kto tam jest wśród tych uchodźców. Znaczy, dziwnie się stało, że aż tyle ludzi zaczęło uciekać tak nagle, nie? I co z nimi zrobić, no to nie wiadomo, bo czy to są wszyscy tacy, co uciekają przed wojną, to czy są tam wśród nich różni ludzie i sądzę, że więcej ucieka, żeby sprawy zarobkowe załatwiać. Dużo ludzi, to znaczy niedużo. Część z nich ma na przykład w Niemczech już wcześniej rodziny i teraz korzysta po prostu z jakiejś okazji, żeby się dostać do tej rodziny, no i tam może rozpocząć lepsze rzeczy na pewno. A my, czy my przyjmiemy? Nie wiem, Polska jest za biednym krajem, wie pani co, naprawdę.
Oczywiście, że nie. Żadnego uchodźca. Dlaczego tak myślę? Bo to ludzie nie są Europejczyki, ich trzeba dać tam, gdzie są Araby, gdzie są ci, co noszą chustki na głowach. Dlaczego im tam nie dają? Mówią do Ameryki. Dlaczego do Ameryki? Dlaczego nie do Egiptu? Dlaczego nie do Maroka? Tam, gdzie są ci islamiści? Dlaczego do Europy? Ja się naprawdę nad tym zastanawiam. Uważam, że nie powinna ani Polska, ani Niemcy, jeżeli są tacy hojni, niech przyjmują ich. Już ich zaczęli dosyć dużo przyjmować, z tego słyszałam. Już zaczyna się tam dziać nie wiadomo co.
Na pewno należy im pomóc, ale czy... No my mamy też chyba ograniczone zdolności do przyjęcia ich. Na pewno jakąś ograniczoną ilość, na pewno. Trzeba ludziom pomóc. Mamy ze wschodu dużo naszych ludzi, którzy też chcą u nas znaleźć kąt spokojny, ale niewątpliwie trzeba pomóc ludziom.
Moim zdaniem nie. Jest cała masa ludzi tutaj bezdomnych, bez mieszkań, bez niczego, polskich ludzi. A my mamy jeszcze co pomagać. No niestety, ja nie jestem rasistą, ale prawda jest taka, że zadbajmy o swoich obywateli, o swoich ludzi.
Oczywiście, że tak, tylko nie za wszelką cenę i siłę, bo przecież my jesteśmy narodem niebogatym. No po prostu przyjąć tyle ludzi, ile im się da na co i Polskę będzie stać po prostu w ten sposób.
Na pewno powinniśmy, nie jako Polacy, ale jako ludzie, to jest rzecz podstawowa, tylko problem polega na tym, że pojedynczy człowiek chyba, no nawet gdyby zaprosił kogoś, to są rodziny, to trzeba warunki i brak znajomości języka, przypuszczam, byłby dużym problemem, więc trzeba by jakoś systemowo, może faktycznie te parafie kościelne, żeby coś organizowały, czy wszystkie te pozarządowe organizacje mogłyby, a na razie to wszyscy odpychamy to od siebie, uważając, że ktoś za nas powinien zrobić, także no jest mi tak nawet przed samą sobą troszeczkę wstyd, bo też najwygodniej zwalić to na innych, niestety tacy chyba jesteśmy.
Sonda, ulica Wrocławska tak powiedziała, ale fakt jest faktem, że setki tysięcy uchodźców znajduje się teraz w Europie. Idą i koczują, czekają na przedostanie się do upragnionych Niemiec czy do Austrii. Mają swój cel, uciekają przed niebezpieczeństwem, szukają lepszej ziemi, lepszych zarobków, bardziej godnego sposobu na życie. Amnesty International mówi o tym i krytykuje bardzo dotkliwie i wprost bogate państwa Zatoki Perskiej, takie jak Arabię Saudyjską, Katar, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Kuwejt, Bahrajn, za to, że zamykają drzwi przed uchodźcami z Syrii. Stwierdza Amnesty International, że powód nieprzyjmowania Syryjczyków to obojętność i brak woli politycznej. Tym bardziej, że to doświadczenie przyjmowaniu uchodźców Zjednoczone Emiraty Arabskie już mają i długimi latami pomagały emigrantom z krajów arabskich. Widzimy tę obojętność bogatych krajów arabskich na uchodźców z ziemi arabskiej. A biskup Henryk Hozer powie wprost, należy udzielić gościnności uchodźcom, bo to jest podstawowa wartość ewangeliczna. Jego zdaniem do Polski powinni przyjeżdżać raczej migranci wyznania chrześcijańskiego. I zwraca uwagę na to, niewątpliwie chrześcijanom jest dużo łatwiej inkulturować się w kraju, który jest chrześcijański z pochodzenia i z bieżącego etosu. Mówi, muzułmanie powinni natomiast emigrować do krajów, w których jest kultura arabska. Tak jest, mamy pierwszy telefon, słuchamy. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Ja taki krótki tylko wtrend.
Bardzo prosimy.
Trend może...
Z kim mamy przyjemność rozmawiać?
Troszkę w tej chwili do tej pory nie poruszany, ale dotyczący tematu.
Tak.
Mianowicie było powiedziane wśród tych którzy się w ankiecie wypowiadali, że jak widać dużo silnych ludzi, stamtąd ucieka, szczególnie mężczyzn, którzy jak widać wielkie trudy tej całej ucieczki potrafią pokonać, więc są to ludzie silni, podejrzewam w dużej mierze młodzi i no, na wielkie ryzyko się wystawiają, gdzie we Francji widzieliśmy, gdzie próbują ten kanał La Manche pokonać, ryzykując zdrowie, a często życie, bo były przecież przypadki śmiertelne, bardzo ekstremalnych jakichś tam ewolucji, które oni wykonywali. No i w związku z tym mam takie pytanie, przecież jak w Polsce była wojna, to Polacy emigrowali na przykład do Francji, żeby podjąć walkę zbrojną z wrogiem, prawda? Dlaczego ci młodzi, silni ludzie nie spróbują pominać się o broń, nie spróbują się zorganizować, żeby walczyć na tej wojnie, żeby pokonać tych ekstremalnych po prostu wrogów, tych zbrodniarzy? Na co oni czekają? To mają Amerykanie zrobić? A może my tam mamy pojechać? Oni przyjeżdżają walczyć o swój dobrobyt, ryzykując życiem, a o broń to nie poproszą. Bo po co mają tam walczyć, prawda, na froncie? Ja to widzę też w ten sposób. Takiego aspektu nie bierzemy pod uwagę, prawda?
Tak jest. Bardzo dziękujemy za ten głos i to znak zapytania, który stawiamy także sobie, jak i państwu, przecież mogą się bronić. To nie jest też takie proste. To nie jest też takie proste, bo tak jak wiemy, państwo islamskie jest bardzo dobrze uzbrojone i ma ludzi nieobliczalnych, jeżeli chodzi o zachowania, o metody przejmowania całych miast, całych wiosek, gdzie odbywa się zmasowany najazd i zmasowane decyzje o tym, że trzeba opuścić natychmiast swoje domy. Do tego pojawiają się ciężkie naloty i rzeczywiście trudna sytuacja, sytuacja zaskakująca dla wielu ludzi, którzy tam mieszkają i sytuacja, gdzie nawet ci ludzie nie mogą się zorganizować i walczyć, bo ich kultura, ich sposób życia jest zupełnie inny niż w Europie.
Ja myślę, że na pewno nie giną bez walki, ale giną. I to jest główny powód, że uciekają, żeby przeżyć. A z sądy wynika także, dzisiaj słyszałam na ulicach, że Polacy także nie chcą przyjmować uchodźców ze względu na to, ja myślę, że mają takie poczucie żalu w stosunku co do rządów, czują się zaniedbani, bo mówią, że Polska jest na tyle biednym narodem, że oni sami żyją na niskich warunkach i niektórzy nie mają domów i jest bardzo niski socjal, dlatego też boją się przyjmować.
Ta kwestia ekonomiczna myślę, że jest dyskusyjna, bo też wiemy, że wraz z ludźmi, których mielibyśmy przyjąć, są pieniądze, które Unia Europejska też deklaruje, że da. Też w jednych z ostatnich wiadomości podawano te informacje, że dosłownie to są kwestie kilku groszy, które powinniśmy każdego dnia dołożyć do grupy 3000 osób, które by były w Polsce. Tak więc są to nieduże pieniądze i ten problem pewno nie jest jakimś kluczowym i nie jest problemem znaczącym. Jest w nas jakiś taki lęk, jest taka obawa.
Ludzie się na pewno boją o swój byt także.
Jest taki lęk, jest taka obawa, która wiąże się przede wszystkim z poczuciem utraty bezpieczeństwa. Z tym, że wśród tej grupy uchodźców znajdą się przedstawiciele państwa islamskiego i będą starali się od środka rozsadzić Europę i zniszczyć również Polskę.
Przede wszystkim boimy się różnic kulturowych, ponieważ chrześcijanie mają mniej więcej takie same, nawet odłamy chrześcijaństwa mają podobne obrzędy. Jednakże islamistów za bardzo nie znamy, dlatego, ponieważ są bardzo rzadko spotykani w naszym kraju.
Mamy przede wszystkim to złe doświadczenie tego, co wiąże się z terrorem, to wiemy, że to jest gdzieś z islamu, tak? I mamy gdzieś to doświadczenie, mamy gdzieś tą świadomość, która w nas jest. Janka Ochojska, która jest prezesem Polskiej Akcji Humanitarnej, mówi tak, jeśli ktoś naprawdę uważa się za chrześcijanina, to mówienie o uchodźcy w negatywny sposób i odmówienie mu schronienia jest grzechem. Oczywiście chrześcijanin musi zastanowić się, czy ma odpowiednie warunki do przyjęcia takich ludzi, czy jest przygotowany na przyjęcie kogoś o obcej kulturze i wierze, ale nie może ich skreślić na starcie.
Biskup Krzysztof Zadargo także powiedział, że powtarzam z całą mocą, dziś Chrystus ma twarz uchodźcy.
I tak powinniśmy też na tych ludzi starać się popatrzeć, też powinniśmy postarać się na tych ludzi spojrzeć może inaczej, że są to ludzie, którzy doświadczyli cierpienia, ale jest w nas lęk, jest obawa, czy wśród nich przypadkiem nie kryje się jakiś podstęp, nie kryją się jacyś ludzie, którzy faktycznie chcą przynieść Europie islam i chcą zdominować i przekształcić naszą kulturę, naszą religię, naszą europejską cywilizację. Mamy już połączenie z naszym pierwszym ekspertem. Dodzwoniliśmy się szczęśliwie do Berlina. Witam pana Sławomira Ozdyka. Szczęść Boże, dobry wieczór.
Szczęść Boże, dobry wieczór.
Panie Sławomirze, dzisiaj to pytanie myślę, że dotyka każdego człowieka w Europie. Czy powinniśmy przyjmować uchodźców, czy powinniśmy być z nimi solidarni? Pan ma niebywale duże doświadczenie, mieszka pan i pracuje pan naukowo nad tym problemem rozprzestrzeniania się islamu w Europie, w Berlinie, w Niemczech, w kraju, który wydaje się ma bardzo bogate doświadczenie w przyjmowaniu uchodźców. Ale co dzisiaj? Jak Niemcy postępują? Czy my Polacy też tak powinniśmy zachowywać się jak Niemcy? Czy powinniśmy przyjmować wszystkich uchodźców? Czy powinniśmy być może też zgodni z zasadami postępowania rządu i służb niemieckich?
Proszę państwa, czy ja się pod słowami naszych mainstreamowych polityków absolutnie nie podpisuję. Doświadczenia w cudzysłowie rynku zachodniego, czy to Niemcy, Holandia, Anglia, Francja, Szwecja, Norwegia, proszę sobie wybrać, doświadczenia kilkudziesięcioletnie są bardzo negatywne. Raport ostatni z 2015 roku Policji Szwedzkiej mówi o tym, iż w Szwecji na dzień dzisiejszy jest 56 tak zwanych no-go area, czyli miejsc, gdzie wstępu nie mają państwowe służby szwedzkie. Policja, straż pożarna, pogotowie, poczta, etc., etc., etc. W tych miejscach już nie rządzi prawo szwedzkie. Tam rządzi prawo szariatu. Takimi samymi no-go area są podparyskie dzielnice. Tam również policja wchodzi tylko i wyłącznie ciężko uzbrojona. Jeżeli my, jako Polska, czy w ogóle Europa Wschodnia, czy Słowacja, Czechy, Słowacja, Węgry, jesteśmy krytykowani na przykład przez ministra spraw wewnętrznych Francji za nieprzyjmowanie uchodźców, to niech pan francuski minister pokaże nam model integracyjny, który zaprowadził w swoim własnym kraju. Niech nam pokaże, że ten model się sprawdził. My ten model wówczas przyjmiemy i również go w Polsce zastosujemy. Z tego, co się orientuję, to nie ma na razie modelu wypracowanego na tyle dobrego, aby zapewnić nas, iż ludzie, których będziemy przyjmować, będą się integrować. Ostatnimi czasy byłem kilkakrotnie w tym punkcie przyjmowania, pierwszym punkcie, centralnym punkcie przyjmowania uchodźców w Berlinie i przyglądałem się wraz z kolegami, kto do tego punktu przychodzi. Oczywiście zauważamy tam kobiety z dziećmi. Zauważamy tam rodziny, jednakże jest ich około 20%. Nijak ma się to do informacji, do tej zmasowanej promigranckiej kanonady w mainstreamowych polskich mediach, gdyż 80% osób, które zwracają się, przynajmniej w Berlinie, to co ja zauważyłem o azyl, to są zdrowi, silni, młodzi muzułmanie. Nie wyglądają na zmęczonych, nie wyglądają na chorych, nie wyglądają na takich, którzy uciekli spod bombardowania. Jeszcze inną kwestią jest sprawa, jak to jest możliwe, iż ci młodzi, silni, zdrowi ludzie, tak jak wspomniał jeden z panów, nie walczą za swój własny kraj, czy za Syrię. Tak jak my walczyliśmy w 1939. Dlaczego oni tego nie robią? Ano dlatego, iż może utożsamiają się z tym państwem ISIS. I muzułmanin nie chce walczyć przeciwko muzułmaninowi. Dlaczego ci młodzi ludzie płacący, skąd oni w ogóle mają pieniądze, aby tutaj przyjechać? Przecież wszyscy wiemy, są informacje na ten temat, iż przyjazd z Syrii do Europy kosztuje po kilkanaście tysięcy dolarów. Skąd na to biorą, jeżeli są tacy biedni, z takich małych wiosek pochodzą, nie mają nic do jedzenia? Następna kwestia to jest kwestia, szanowni państwo, tego, iż oni nie są kulturowo z nami związani. Nie wiem, czy widzieliście państwo film, który nakręciła armia macedońska, która na granicy grecko-macedońskiej rozdawała jedzenie. Na tym filmie dokładnie widać, jak imigranci odrzucają to jedzenie, każą to jedzenie zabierać, krzyczą, gwiżdżą, wygrażają pięściami. Dlaczegoż tak robią? Ano jedzenie było, żywność była w czerwonych kartonach, na których widniał biały krzyż. Biały krzyż, czyli krzyż ogólnie dla nich jest symbolem szatana. Nigdy nie zgodzę się z tym, abyśmy to my nad nimi tutaj, tym naszym krzyżem, tak w cudzysłowie znowu mówiąc, dominowali. Dopóki muzułmanie są w mniejszości, dopóty starają się dostosować. Jeżeli tylko w jakimś miejscu, na jakimś terenie ich populacja się zwiększa, zaczynają się kłopoty. Proszę zauważyć, że nie mówimy, dzisiaj mówiliście państwo tam o 2000, już nie mówimy w Polsce o 2000, mówimy o 8, teraz już mówimy dzisiaj o 10 000, których należy przyjąć, ale każdy z tych młodych, silnych ludzi, których przyjmiemy, ma kogoś w Syrii. I ten ktoś będzie chciał tego kogoś ściągnąć. I to się robi następny problem. Te kwoty trzeba zrobić razy X. Następnie, jak ich rozlokować w Polsce? Czy są jakieś plany? Czy też będziemy tworzyć getta, o których już wspominałem, tak jak we Francji, w Szwecji, w Norwegii, czy na przykład w Brukseli? Dlaczego urzędy brukselskie są pilnowane przez spadochroniarzy z długą bronią? To jest jakiś zwyczaj belgijski, że tak się dzieje? Nie, proszę państwa, po prostu zagrożenie terrorystyczne w Brukseli jest bardzo wysokie. To jest dyskusja bardzo szeroka i bardzo złożona.
Bardzo złożona.
Nie da się powiedzieć w jednym radiowym wystąpieniu.
Ale jednakże,
znaczy,
jednakże,
ja jestem bardzo sceptyczny.
Ale jednakże Niemcy mają jakiś system weryfikacji, tak, przyjmowania tych ludzi i ich służby jakoś panują nad tym, kim są ci ludzie, jak się zachowują.
Nie. Nad niczym nie panują. System weryfikacji. Centrale Aufnahmestelle, czyli to miejsce, gdzie się przyjmuje, gdzie wszyscy imigranci muszą się zameldować i tak dalej. Jest straszny chaos tam. Dokładnie tydzień temu w czwartek, gdy byli w Berlinie panowie z Radia Wnet, poszliśmy tam z nimi, aby zobaczyli, jak to wygląda. Nastąpiły zamieszki w tym ośrodku. Imigranci zaczęli wygrażać pracownikom ośrodka. Pracownicy ośrodka wezwali policję, gdy znajmniej imigrantów za długo musieli czekać na przyjęcie itd. Oczywiście czekają długo, oczywiście jest to na słońcu. Wszystko się zgadza. Niemcy nie panują nad tym. Tu są setki tysięcy ludzi, którzy przyjechali.
A proszę powiedzieć,
się tego nie mówi, ale co dwa dni płonie jakiś ośrodek dla azylantów. Gdyż ci mieszkańcy, którzy jakby są na dole tej drabiny społecznej w Niemczech, tej hierarchii społecznej, są zasadniczo przeciwni temu, co robi rząd niemiecki. Oficjalnie nikt tego w Niemczech nie powie, gdyż boi się przyklejenia do siebie łatki neonazisty. Niemcy mają taką fobię związaną jeszcze z II wojną światową i nic oficjalnego nie powie, ale nieoficjalnie nawet policjanci się z tym zgadzają.
Proszę powiedzieć, bo to też jest jednak ważne. Wiemy, że wśród tych uchodźców są chrześcijanie, są rodziny. Ich może nie jest aż tak bardzo, bardzo dużo, ale są tacy ludzie, których trudno by było odrzucić, trudno by było ich pozostawić gdzieś z boku. Czy możemy stworzyć jakiś system weryfikacji? Co powinniśmy zrobić? Jak powinna się w tym momencie zachować Unia Europejska i jak my, Polacy, powinniśmy współpracować w tym problemie, który już istnieje?
Chrześcijanie są jedyną zagrożoną grupą społeczną syryjską, którą powinniśmy przyjmować. Kolega mój niedawno robił wywiad z mieszkańcami takiego obozu w Dreźnie i pytał się ich, skąd pochodzą. No jeden z nich mówi, no ja z Damaszku. A kolega mu mówi, no ale ja byłem 3 dni temu w Damaszku i tam żadnej wojny nie ma, jest spokój, wszystko normalnie funkcjonuje, no bo ja uciekłem przed wojskiem. A czy gdybyś, co chcesz tu robić? No chcę studiować, no ale będziesz studiował, wyuczysz się, jak będzie tam spokój, to wrócisz do Syrii. Nie, ja już do Syrii nie wrócę, chcę tutaj zostać. Kwestia, proszę państwa, przyjmowania czy nie przyjmowania chrześcijan jest bezapelacyjna. Chrześcijanie są jedyną naprawdę zagrożoną mniejszością narodową i powinni być natychmiast przyjmowani. Z drugiej strony wszystkie kościoły chrześcijańskie w Syrii, syryjskie, jednym głosem mówią, iż Unia Europejska robi duży błąd, nie powinna przyjmować Syryjczyków do siebie, natomiast powinna pomagać w jak największym stopniu tam w Syrii. Czy można przeprowadzić odpowiednie weryfikacje? Jest to stosunkowo ciężko, gdyż ludzie ci przybywają bez żadnych dokumentów. No co mają mówić? Zdrowaś Mario, na dzień dobry, Ojcze Nasz? To jest niewykonalne. Są już pogłoski, iż przybywający do Niemiec ludzie specjalnie podają, iż są chrześcijanami, aby tylko otrzymać tutaj azyl. Na pewno są i są metody na to, aby to zweryfikować, ale nie jest to taka prosta sprawa. Gazety, media już donoszą, iż w tej całej fali uchodźców, która w tej chwili zalewa Europę, przemyconych zostało przynajmniej 4 tysiące bojowników ISIS, którzy będą tutaj pracować na swoją własną rzecz, będą tworzyć małe grupki ze sobą wzajemnie niepowiązane, tak zwane samotne wilki, które będą planowały to, co wszyscy wiemy. Z innej strony musimy również sobie powiedzieć, iż weryfikacja tych ludzi, tak jak słyszymy z ust przedstawicieli naszego polskiego rządu, też nie jest taka prosta, jak to sobie ci państwo wyobrażają. Ilu mamy w Polsce specjalistów od islamu? Ilu mamy ludzi, którzy mówią językiem arabskim, którzy mówią farsi, w pasztu? Tam nie przyjeżdżają tylko Syryjczycy. Tam przyjeżdżają ludzie z Pakistanu, tam przyjeżdżają ludzie z Indii, dużo ludzi jest z Bałkanów. No, ja nie słyszałem na dzień dzisiejszy, żeby w Pakistanie była wojna. A mnóstwo ich przyjeżdża tutaj. Także w większości, proszę państwa, niestety znowu wbrew potocznym opiniom, są to mimo wszystko uchodźcy ekonomiczni. Proszę też zwrócić uwagę na rzeczy, których zazwyczaj w ogólnych mediach nie widać. Proszę sobie zobaczyć, na to zwracali również uwagę dziennikarze niemieccy, jak są ci uchodźcy biedni poubierani, ci mężczyźni właściwie, bo o nich głównie mówię. Mają markowe ciuchy, noszą przepiękne zegarki, bawią się wszyscy iPhone'ami. Niemcy, ci normalni Niemcy, znaczy normalni Niemcy w cudzysłowie znowu, zwracają na takie rzeczy uwagę. Bo jeżeli pan chce sobie wyobrazić, że jest mała miejscowość Miśnia, czy Riza, czy ten Heidenau biedny, gdzie doszły teraz do tych zatargów pomiędzy przeciwnikami, zwolennikami przyjmowania migrantów, ma, nie wiem, 2000 mieszkańców, a dostanie 800 migrantów, no to już jakoś ta tożsamość zostaje zachwiana, tak? I tutaj napięcia, które widzimy w tej chwili w Niemczech, o których rząd niemiecki na pewno wie, ale o których głośno się nie mówi, napięcia tworzą się na dole. Tworzą się w tych podstawowych warstwach społecznych. Nie na górze. Na górze jest wszystko tacy, wszystko pięknie, damy sobie radę. Dzisiaj rząd niemiecki wyznaczył 3 miliardy euro pomocy dla migrantów. W tym roku 3 miliardy na rok przyszło, ale już znowu przed chwileczką słyszałem, że to jest za mało, że trzeba dać więcej. Ja właśnie wróciłem spod Bramy Brandenburskiej, gdzie po jednej stronie Bramy Brandenburskiej stoją zwolennicy migrantów, potem jest kondor policji, po drugiej stronie stoją przeciwnicy, nawzajem obrzucają się różnymi wyzwiskami. Tu już powoli dochodzi do małej wojny domowej, która jest wywołana kwestią migracyjną właśnie. Nie wiem, czy my sobie tego życzymy, czy też nie.
Bardzo, bardzo dziękujemy za ubogacenie naszej audycji i za włączenie się w ten jakże ważny i konieczny do omawiania, dyskutowania temat. Dziękujemy. Naszym gościem był pan Sławomir Ozdyk z Berlina. Rozmawialiśmy o tym, jak wygląda sprawa uchodźców w Berlinie, w Niemczech, ale także czego możemy się uczyć, jaką postawę powinniśmy, dobrą postawę wobec tej sytuacji przyjmować. Jeszcze raz dziękujemy i pozdrawiamy. Dobrej nocy.
Dziękuję, pozdrawiam. Dobrej nocy.
Problem jest duży, tak jak myślimy o uchodźcach. Wiemy, że oni o oczekują przyjęcia, że chcą trafić do Niemiec, że chcą żyć w dobrym, dostatnim miejscu, gdzie będą mieli zapewnioną opiekę socjalną, ale kiedy tak słyszymy, jak to wygląda w praktyce, to możemy mieć wiele, wiele niepokojów i wiele niepewności. Możemy zadawać sobie to pytanie, czy rzeczywiście wszystkich przyjmować i czy rzeczywiście być wobec wszystkich otwartym. W czasie koncertu zespołu U2 Bono w Turynie kilka dni temu powiedział tak: nie wiem, jaka jest odpowiedź na kryzys związany z imigrantami w Europie i Afryce, ale wiemy, że jeżeli jej nie znajdziemy, to Europa nie będzie już taka sama. Musimy działać razem, żeby znaleźć rozwiązanie. Tak jak mówił Nelson Mandela, wszystko wydaje się niemożliwe, dopóki się to nie spełni. Musimy działać razem jako Europa. Ale zanim zaczniemy działać razem, musimy zadawać sobie to pytanie, w jaki sposób mamy razem działać. Przedstawicielem takiego działania na rzecz uchodźców jest wrocławska wspólnota Hallelujah. Mamy już połączenie z jej liderem, panem Tomaszem Piechnikiem. Dobry wieczór, szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
Rozmawiamy o uchodźcach. Wiemy, że wasza wspólnota już dobrych chyba 3 miesiące, tak?
2 miesiące.
Dwa miesiące podjęła się opieki i wsparcia dla uchodźców, rodziny z Syrii. I wiemy, że macie też pierwsze doświadczenia, macie też pierwsze informacje, które mówią o ich motywach, o ich konieczności przybycia tutaj. Mówimy dzisiaj o tym, czy powinniśmy przyjmować uchodźców, czy powinniśmy być z nimi solidarni. Jak to wygląda z punktu widzenia waszej wspólnoty?
No tak, nasza wspólnota podjęła się takiego dzieła przyjęcia tych ludzi jako takie ewangeliczne zadanie, które czujemy, że wypełniliśmy w myśl hasła, które Pan Jezus powiedział w Ewangelii Mateusza, że byłem przybyszem, a przyjęliście mnie. Więc chcieliśmy przyjąć ludzi, nie wiedzieliśmy, kto to jest, jak to się będzie odbywało. Weszliśmy we współpracę z Fundacją Estery. No i wypełniając różne tam formularze, to troszeczkę trwało. Naprawdę nie wiedzieliśmy, jak się za to wszystko zabrać, ale zorganizowaliśmy jakiś sztab ludzi, który po prostu stanął za tym. No i po prostu w lipcu przyjechała jedna rodzina do nas, czteroosobowa, która uciekła z miejscowości Homs. Homs to jest miejscowość, można powiedzieć, pomiędzy Damaszkiem a Aleppo, gdzie toczyły się najbardziej zacięte walki jeszcze 2-3 lata temu, gdzie ich mieszkanie, gdzie ich dom został zburzony. Szkoła, kościół, pokazywali zdjęcia, jak to wszystko wygląda. Musieli uciekać, uciekali do Damaszku, później właśnie do Libanu, do Bejrutu. Ludzie, którzy to chrześcijanie, Syryjczycy z kościoła ortodoksyjnego syryjskiego, którzy po prostu doświadczyli tych walk, z tego wszystkiego, no, uciekają przed wojną, przed zabijaniem, walczy tam 5 grup islamskich, które się ze sobą zwalczają. Ważne jest to, bo jak tak rozmawiamy z nimi, mówią, że tam chrześcijanie są najsłabszą grupą, bo chrześcijanie nie toczą walk. Oni są ewentualnie wcielani do wojsk Asada, do wojsk prezydenckich, ale tak normalnie ta grupa nie chce rozwiązywać konfliktu zbrojnie, więc jest to grupa najbardziej uciemiężona w tej chwili w Syrii, która potrzebuje na pewno pomocy i przede wszystkim ci chrześcijanie właśnie potrzebują pomocy, którzy tam są z wielu kościołów, bo oni mają kontakt z tymi rodzinami na bieżąco. Niestety doniesienia medialne, to co nam jest ucedzone w mediach, jak rozmawiam z nimi, to mówią, że jest zupełnie inaczej tam, że kto inny zrobił bombardowanie, jak ta wojna przebiega, mają jakby tam z pierwszej ręki od swoich rodzin, które tam zostały. Więc jest to na pewno taki, no, taki czas, w którym my jako wspólnota w tej chwili, przyjmując te rodziny, bo mamy też drugą rodzinę, którą przyjęliśmy miesiąc temu i którą się zajmujemy, też po dużych przejściach widzimy, widzimy, jak ta rodzina chrześcijańska, jak ona mocno przeżywa to, że zostawiła swoją rodzinę, swoje dzieci też tam na miejscu. Jak słyszą o tych wszystkich wydarzeniach, naprawdę no, żal, widać, jak żal ich serce rozrywa, jak mocno to przeżywają, jak silnie, bo to są też osoby starsze, młodsze też, są w różnym wieku, różny przedział wiekowy, jak mocno przeżywają to rozstanie, nie chcieli się stamtąd wykorzeniać absolutnie. Widać, że patrzą jakby przed siebie, myśląc o tym, a cokolwiek powiemy o Homsie, o domu, o rodzinie tam, to po prostu płaczą. No to jest... Dotykamy tych tematów, żeby coś się od nich dowiedzieć, więc tak delikatnie, ale widzimy, jak to mocno w nich pracuje.
A proszę powiedzieć, kiedy oni dzisiaj słyszą, że do Europy dociera ta wielka fala uchodźców i też słyszą i wiedzą, że wśród nich są niekoniecznie sami chrześcijanie, czy wypowiadają się też na ten temat, czy ich doświadczenie nam coś może podpowiada?
Tak, oni są bardzo sceptycznie nastawieni do pomysłów rządów Europy Zachodniej. Mówią o tym, my uciekamy przed tymi ludźmi. My po prostu uciekamy przed muzułmanami. Mają naprawdę bardzo negatywne doświadczenia tam na miejscu. Często słowo, które się pojawia, że muzułmanie się maskują. Że oni się maskują. Na początku widać, że to taki biedny i tak dalej człowiek, który potrafią robić dobrą minę do złej gry długofalowej. I mówią, że żeby przestrzec Polskę, Europę, to cały czas mówią, jak tu przestrzec tą Polskę, Europę, żeby tego błędu nie robili, dlatego że oni widzieli, co się działo w Syrii. Jak powoli właśnie muzułmanie chcieli przejmować władzę, jak powoli blisko ich kościoła wybudowali na początku nie meczet, ale minarecik malutki, wieżyczkę, a później jak zaczęli dobudowywać, a później zdobywać, a potem tworzyć swoje getta. To są grupy po prostu, które się nie, muzułmanie się nie asymilują społecznie, oni się izolują, tworzą swoje, to są ich słowa, to są ich jakby getta takie, zamknięte, gdzie walczą tylko jakby o swoje prawa. Dlatego patrząc na tych biednych ludzi, bo rzeczywiście większość z nich Bogu ducha winnych, może muzułmanów, którzy tutaj przyjeżdżają, ja osobiście i tak jak oni, tak jak patrzę, to bliżej nam jest to do spojrzenia, jakie ma rząd węgierski, prawda, jaki ma Viktor Orban i to, co robi, rozsądne przyjmowanie, ale sprawdzanie, kogo wpuszczamy, kto to jest, co to za człowiek, czyli jakie sito, żeby ta fala tsunami, bo tak myślę, że to jest migracyjne tsunami, które zalewa Europę i to jest, patrząc na to, co się dzieje i patrząc na ich trwogę, bo oni naprawdę się boją i oni nie chcą nadwyjeżdżać z tej naszej Polski katolickiej gdzieś na zachód, bo się z nimi rozmawiamy, że oni nie chcą tam, no dlatego, że te kraje w tym momencie, no według nich, według relacji tych ludzi właśnie popełniają wielki błąd. I tutaj nie ma żadnego jakby dla nich takiego usprawiedliwienia, prawda? W sensie wiedzą, że są biedni, ale oni wiedzą, no, żyli z tymi ludźmi, prawda? Z muzułmanami.
Proszę powiedzieć, oni są ludźmi innego obrządku. Jak wygląda ich życie wiary tutaj w Polsce?
No, ich życie wiary, oni są, to jest kościół ortodoksyjny syryjski, to jest taki odłam chrześcijański z IV wieku od kościoła koptyjskiego, można powiedzieć od schizmy, od herezji monofizytyzmu, ale mają obrządek taki zbliżony do grekokatolickiego, więc zrozumienie Eucharystii i tak dalej mają takie same. Co więcej, nawet się okazało, że nasza rodzina, bo w jednej rodzinie jest taka mieszanka troszeczkę wyznaniowa, bo jest jedna osoba, żona właśnie jest katoliczką, mąż jest właśnie ortodoksem, więc oni przyjmują jakby im bardzo ten obrządek katolicki pasuje. Co więcej, synowie się okazało, że w obrządku katolickim przyjmowali komunię z tej pierwszej naszej rodziny, więc ta rodzina jest bardzo mocno, no widać, wchodzą w tą liturgię. Jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Ta sytuacja to była, bo ja miałem zawsze wyobrażenie z tych rodzin syryjskich, że to były rodziny takie głęboko wierzące, zakorzenione. To były przeciętne rodziny chrześcijańskie, tak naprawdę, jak z nimi rozmawiałem, niekoniecznie nawet co niedzielę chodzące do kościoła, ale sytuacja, która zaistniała, wzmocniła ich wiarę bardzo. Można powiedzieć, ta sytuacja męczeńska, to, że są prześladowani, spowodowała, że ta wiara się tak wyostrzyła, zradykalizowała ich, przylgnęli jeszcze bardziej i teraz przychodzą na spotkania modlitewne, chodzą na nasze msze święte, modlą się, bardzo dużo mówią o Panu Bogu, jak działa w ich życiu. No my też doświadczamy razem z nimi różnych cudów, kiedy im pomagamy. Naprawdę zdarzają się różne cuda i może nie czas teraz, żeby powiedzieć, jakie cuda się zdarzyły, jakie błogosławieństwo Boże, kiedy przyjęliśmy tę rodzinę. Ale rzeczywiście, jeżeli chodzi o ich udział w życiu religijnym, to są teraz mocno zaangażowani. Chcą przychodzić, chcą chodzić do kościoła, na mszę, chcą się modlić.
To jest ten pozytywny sygnał, że uchodźcy chrześcijańscy chcą być blisko nas i chcą być z nami. Bardzo serdecznie dziękujemy całej waszej wspólnocie i gratulujemy wam. Jesteście do przodu 2 miesiące. Papież Franciszek wczoraj mówił o tym, żeby otwierać parafię. Wy to zrobiliście już wcześniej i naprawdę dla Wrocławia i dla Polski to wielki, piękny znak. Dziękujemy wam za to i mamy nadzieję, że inne wspólnoty, inne parafie też przyjmą podobną postawę wobec chrześcijańskich uchodźców.
No, dziękuję bardzo. Prosimy o modlitwę też za szczególnie za chrześcijan prześladowanych, bo tego chyba dzisiaj tam na miejscu najbardziej potrzebują, to właśnie modlitwę, żeby stawiać się i pomocy też.
Tak jest. Dziękujemy serdecznie i zachęcamy do modlitwy za prześladowanych chrześcijan. Naszym gościem był pan Tomasz Piechnik, lider wspólnoty Hallelujah z Wrocławia. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, dziękuję bardzo.
Posłuchajmy kolejnego utworu i za chwilę będziemy podsumowywali naszą audycję, która w związku z tematem, trudnym tematem, bardzo obszernym tematem wydłuża nam się, ale pozostańcie jeszcze chwilę z nami. Nasza sonda na stronie Radia Rodzina dalej wskazuje na to, że 55% nie chce być solidarnymi z uchodźcami, 45% wyraża swoją gotowość do solidarności, a teraz utwór, który zaśpiewa dla nas zespół Tila, w Tylko Miłość. Chciałbym powrócić do siebie. Chciałbym powrócić do stanu, który pamiętam z dzieciństwa, kiedy całym sobą kochałem. powinniśmy być solidarni z uchodźcami, czy też nie, audycja grupy radiowej Trudne Sprawy. Dzisiaj rozmawiamy o tym jakże ważnym, jakże wielkim problemie, który dotyka nas, Europejczyków, nas, Polaków. Kiedy za chwilę, 14 września, spotkają się przedstawiciele państw europejskich w Parlamencie Unii Europejskiej, aby podjąć jakieś znaczące decyzje, zastanawiamy się nad tym, jakie będą te decyzje, jaką postawę powinniśmy przyjąć wobec narastającej fali, coraz większej fali docierających do brzegów Europy uchodźców.
Tak jak powiedział pan Tomasz ze wspólnoty Halleluja, postawę ewangeliczną. Tak jak Chrystus w Ewangelii świętego Mateusza mówi: byłem przybyszem, a nie przyjęliście mnie. I ja myślę, że nie powinniśmy doprowadzić do tego, żeby usłyszeć kiedyś ten głos w swoim sumieniu, że byłem przybyszem, a wy mnie nie przyjęliście. I w Ewangelii nigdzie nie jest napisane, żebyśmy pomagali, ale wybiórczo. Nie ma takiego zapisu, w którym Chrystus mówi, że pomagajcie tym, ale tym drugim to już nie. Chrystus mówi inaczej. Jest też na przykład, jakby to pokazać, kiedy pali się synagoga, to nie zastanawiamy się, że tam są Żydzi, to nie będziemy jej gasić, tylko po prostu wzywamy pomoc. Kiedy człowiek się topi, nie pytamy się najpierw, jaka jest jego religia, tylko udzielamy mu pomocy. Dlatego mi się wydaje, że nie powinniśmy robić takiej bariery, żeby nie pomagać muzułmanom, kiedy są w potrzebie, ale też być ostrożnym.
Też pewno w tym wszystkim musimy patrzeć na to, co się dzieje w krajach Bliskiego Wschodu, co się dzieje w krajach północnej Afryki, i musimy też dostrzegać, że ktoś gdzieś generuje ten problem, że inni uciekają, że inni nie mogą żyć bezpiecznie, i ktoś inny wykorzystuje też to, a może powoduje specjalnie ten konflikt, aby na tej fali rzeczywiście dotkniętych biedą, prześladowaniami uchodźców również do Europy dostawali się ludzie, którzy niekoniecznie będą tę Europę szanowali, ale będą chcieli ją wręcz przeciwnie zniszczyć. Stąd pewno decyzje tych, którzy rządzą, powinny zmierzać się do tego, aby środki pokojowego oddziaływania, środki militarne i ludzie znaleźli się po tamtej stronie, aby przede wszystkim chronić tych, którzy nie potrafią siebie samych ochronić, aby też zapewnić bezpieczeństwo tamtejszym ludziom, ale też jednocześnie zatrzymywać falę uchodźców, którzy możemy powiedzieć w nieskończoność mogą chcieć docierać do Europy.
Też myślę, że ważna informacja z pierwszej ręki od pana Tomasza przekazana od uchodźców była taka, że w mediach jest manipulacja, że nie do końca jest podawane to, co tak naprawdę się dzieje na przykład w tej Syrii.
Pan Tomasz, ale również pan Sławomir przede wszystkim podkreślił, że sami uchodźcy syryjscy mówią, że nie powinniśmy, możemy przyjmować rodziny i pomagać im, ale ci mężczyźni, którzy są zdrowi, moglibyśmy im pomóc, żeby oni walczyli o własną niepodległość, żeby kraj powstał na nogi, bo jeżeli tak będą emigrować wszyscy, to w pewnym momencie ten kraj opustoszeje.
Przestanie istnieć. Ten problem jest niezmiernie szeroki, niezmiernie ważny do tego, aby się nad nim zastanawiać, ale to nie czas na to, aby toczyć jakieś długie dywagacje i rozprawy filozoficzne, urządzać jakieś sympozja naukowe, bo rzeczywiście trzeba reagować, trzeba natychmiast reagować i natychmiast starać się o to, aby chrześcijanie, które tak jak słyszeliśmy też są mniejszością w krajach arabskich, aby chrześcijanie tutaj w Europie znaleźli naprawdę swoje dobre miejsce, aby znaleźli swoje miejsce z całymi rodzinami, nie tylko z ich część, ale też powinniśmy popatrzeć na to, że państwo islamskie coraz jest silniejsze i że państwo islamskie wykorzystywać może jak najbardziej wykorzystuje tą falę imigrantów, uchodźców, aby docierać do Europy.
No właśnie, i mną wstrząsnął także ten apel papieża Franciszka, który ostatnio miał miejsce. Słowa papieża: te instytucje i ci ludzie, którzy nie chcą uciekinierów, powinni błagać Boga o wybaczenie. To są bardzo mocne słowa i także dają do myślenia nam, że powinniśmy otworzyć swoje serca na potrzeby.
Janka Ochojska, te słowa już dzisiaj cytowaliśmy, mówi o tym, że jeżeli ktoś naprawdę uważa się za chrześcijanina, to mówienie o uchodźcy w negatywny sposób i odmówienie mu schronienia jest grzechem. Tak faktycznie możemy powiedzieć, zastanawiajmy się nad tym, jak z jednej strony nie zamknąć swojego serca, nie zamknąć swoich dłoni, nieraz niewielkich swoich pieniędzy na potrzeby, rzeczywiste potrzeby prześladowanych chrześcijan i co zrobić, aby wraz z tym niebezpieczeństwem, które gdzieś czyha ze strony państwa islamskiego, nie skrzywdzić tych, którzy naprawdę potrzebują pomocy, którzy naprawdę potrzebują wsparcia. Jesteśmy wszyscy w bardzo trudnych chwilach historii europejskiej. Jesteśmy wszyscy w bardzo niewygodnych, zaskakujących sytuacjach, kiedy ogromna fala uchodźców dociera do Europy, kiedy nie wiemy, co z nimi zrobić, gdzie ich rozlokować, jak się nimi zająć. Wszyscy zastanawiajmy się nad tym, ale przede wszystkim módlmy się o to, abyśmy dobrze rozeznali to, jaką drogą mamy iść, jak mamy pomagać, jak my mamy się zachowywać. I prośmy o to, aby nasze serca nie stały się zamknięte, abyśmy przypadkiem nie otoczyli się wysokim murem i powiedzieli nikt nie ma wstępu do nas, nikomu nie pomożemy, bo tego czynić nie chcemy, bo ogarnia nas całkowity lęk, niepewność i jesteśmy zagubieni. Szukajmy mądrego rozwiązania. Zarówno ten apel kierujemy do tych, którzy rządzą państwami europejskimi, do całej Unii Europejskiej, do polskiego rządu, do polskich polityków, którzy niech wspierają się w tym, niech wspólnie działają, nie szukają tutaj jakiejś rywalizacji przedwyborczej, ale niech się wspierają. I też apelujemy do wszystkich chrześcijan, wszystkich ludzi, dobrego serca, aby pamiętali, że każdy człowiek potrzebuje pomocy, potrzebuje wsparcia, potrzebuje miłości. Te audycje dla państwa prowadziła Grupa Radiowa Liceum Salezjańskiego z Wrocławia. Jest godzina 22:42. Dzisiaj 12 minut dłużej, ale temat niezmiernie ważny, konieczny do omówienia. I życzymy wszystkim dobrej, spokojnej nocy. Życzymy chwili refleksji, ale także i chwili modlitwy w intencji wszystkich uchodźców, w intencji jak najlepszego, najmądrzejszego rozwiązania tego problemu, który przeżywamy. A na koniec dedykujemy utwór, który zaśpiewa dla nas Mela Kotelu, Działać bez działania. Dobrej i spokojnej nocy. Szczęść Boże.
Trudne sprawy. Audycja Liceum Salezjańskiego z Wrocławia.